a my za pomocą cudów telefonii komórkowej łączymy się z Tadeuszem Zyskiem, kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Tadeusz Zysk przy telefonie.
Witamy bardzo serdecznie. Czy z jakim programem startuje pan dla Poznania?
Program jest w tej chwili przygotowywany. Myśmy od prawie roku spotykamy się, organizujemy konferencje, spotykamy się z radnymi oraz mieszkańcami Poznania, przygotowujemy program. Problem Poznania polega na tym, że w Poznaniu jest tyle do zrobienia, że jednym z głównych rzeczy będzie ustrukturyzowanie tego, co jest najważniejsze, a co nie. I te najważniejsze są sformułowane w takiej, nazwijmy, piątce dla Poznania, czyli pięć głównych problemów. I można podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to jest te rzeczy, które wynikają z cech Poznania, więc symbolu przedsiębiorczości, rozwoju, nowoczesności, które w ostatnich czasach zostały mocno zahamowane, a druga z pewnej godnościowej pozycji Poznania, która uległa mocnemu zachwianiu. Poznań zawsze uważał się i był uważany przez większość Polaków za miasto, które jest miastem do naśladowania. Jest miastem, które zawsze łączyło Warszawę z Berlinem, było przyjętym najbardziej na zachód miastem, miastem, które symbolizuje Wielkopolskę, która wygrała największą wojnę z największym europejskim mocarstwem, jakim były Prusy, potem Niemcy. I zawsze słynęli z porządku, z gospodarki i to wszystko jakoś w ostatnich czasach się mocno zachwiało. A będzie to związane także z tym, iż chcemy poruszyć kilka symboli dla Poznania. No wreszcie chcemy zbudować Muzeum Powstania Wielkopolskiego. O tym się mówi od wielu, wielu, wielu lat i nic się praktycznie nie dzieje, a propozycje, które padają z Rady Miasta, są propozycjami raczej na przetrwanie i na odwleczenie problemu. Chcemy także przygotować godnie Poznań do tysiąclecia koronacji polskiej, Królestwa Polskiego. Myśmy nie mogli godnie obchodzić w roku 66 tysiąclecia chrztu Polski. Gomułka nie tylko, że zablokował te uroczystości ogólnopolskie w Poznaniu, ale i przeorał Poznań, wybudował trasę szybkiego ruchu koło katedry, rozbił Ostrów Tumski, symbol jakby najświętszy, najstarszy dla Polski, bo tam się to wszystko zaczęło. Jeszcze przed Mieszkiem tam powstała Palatium, ojciec Mieszka zbudował pałac wzorowany na wzorach saskich, a sobie chrzest tam się odbył, to już praktycznie możemy powiedzieć po badaniach archeologicznych, że on miał tam miejsce, bo znaleziono pałac ojca Mieszka i potem tam, gdzie mieszkał Mieszko, kaplicę Dobrawy. Teraz obchodzimy nie można było obchodzić tysiąclecia pierwszego biskupstwa, bo też to były czasy Gomułki. No i teraz nadszedł czas takiej trzeciej najważniejszej daty w historii Polski, czyli de facto ustanowienia państwa polskiego, bo Królestwa Polskiego. To było w roku 1025, a więc tutaj musimy przygotować Poznań do tych uroczystości, przygotować plan, wreszcie uporządkować Śródmieście, uporządkować Stare Miasto, Wartę. A w tych technicznych rzeczach to przede wszystkim komunikacja szynowa. Poznań był bardzo ładnie zaplanowany i wcześniej, w XIX wieku i w okresie międzywojennym. Miał swoje zielone płuca, tak zwane kliny zieleni. One zostały zdewastowane z powodu braku planu zagospodarowania i pozwolenia, aby inwestorzy prywatni oraz firmy deweloperskie wchodziły i niszczyły to. I z tego miasta zielonego, pełnego świeżego powietrza stał się miastem powoli zagrożonym smogiem. Musimy przywrócić transport szynowy, który także jest bardzo dobrze budowany. Jak panu powiem, że w latach 20. już myślano o szybkim tramwaju, który by pod Śródmieściem Poznania wychodził w okolicach Rataj, to wielu nie chce wierzyć. Jak ja zaproponowałem powrót do tej idei, to wszyscy mówią, że zwariowałem, że metro chce w Poznaniu budować, a to była koncepcja bardzo wczesna. Poznań zresztą brał wzory z najlepszych miast niemieckich, z Berlina i innych i my to chcemy przywrócić, bo poznaniacy są w ogóle bogaci, to gospodarni, ale wszystko to jest na poziomie indywidualnym, natomiast miasto jako miasto ulega degradacji. Także problem kultury, Poznań zawsze słynął w XIX wieku z tego, że odniósł zwycięską walkę z kulturą niemiecką. Myśmy się nie poddali tej kulturze niemieckiej i potrafiliśmy przechować kulturę polską.
Co więcej, poznaniacy potrafili pobić Niemców ich własną bronią.
Gospodarko, tak. No. Gospodarko i kulturo. Bismarck, kiedy władze powiedziałem, Polacy to są głupi naród, który nie ma kultury, nie ma gospodarki, nie umie gospodarzyć, no jedynie potrafi się dobrze bić, więc warto ich jako tych chłopów wielkopolskich jeszcze jako żołnierzy używać. I tak rzeczywiście w wojnie francusko-pruskiej to oddziały wielkopolskie i śląskie przełamały opór Francuzów, użyte zresztą ku paradoksowi w trakcie grania przez orkiestrę wojskową hymnu Jeszcze Polska nie zginęła. No ale okazało się, że Wielkopolanie nie tylko są wybitnymi żołnierzami, przecież to w trakcie obrony Warszawy oni zajmowali kluczowe miejsce, przy którym stał Piłsudski, ta dywizjon pułki wielkopolskie. I to one też potem razem wcześniej szły na Kijów i one stoczyły tę wojnę wielką na Białorusi, rozbijając żelazną gwardię Lenina. Więc Wielkopolanie są na pewno bojowi, no tradycja od Mieszka i Chrobrego, ale także są gospodarni i cenią kulturę. Tutaj Paderewski pierwszy koncert odbywał w Poznaniu, w Toruniu. Donimirscy to organizowali. Oni pomagali. To Donimirski pomagał finansowo Paderewskiemu, który był półsieroto. Tutaj były wspomagane działania związane z literaturą, powstały czytelnie ludowe i myśmy tę walkę wygrali, myśmy się nie poddali germanizacji. No to zresztą, jak Państwo pamiętacie, było w ZPRL-u tak, że Poznań słynął z kultury, z muzyki, z filharmonii, z kabaretu. I tutaj się otoczyła ta legendarna wojna Sipińska kontra Rodowicz, czy dwie gwiazdy, ikony muzyki popularnej. A w tej chwili mamy trudności z zmieniem nazwisk wielkiej kultury, a jedyne, co się dzieje w kulturze, to skandale, które się z tym wiążą. Ja myślę, że Poznań już dojrzał do tego, aby podnieść się z kolan i zaczął pracować i myśleć o tak, jak to robili nasi przodkowie i czego będą oczekiwać od nas nasi wnukowie.
Rzeczywiście obecne władze Poznania zdają się sympatyzować z ruchami LGBT i przeciwstawiać Poznań takim zacofanej Warszawie, czy przecież nie wiem, czy Warszawa. No w każdym razie starają się udawać, że jest wolne miasto Poznań, które jest w opozycji do reszty Polski.
To wywołuje szok wśród Poznaniaków, bo oni zawsze byli otwarci. Myśmy tę wojnę z Prusakami wygrali swoją otwartością. To, że myśmy byli otwarci na nowinki, to myśmy tutaj wprowadzali wzory te angielskie. W ogóle się Wielkopolanie, ziemianie i mieszczaństwo wybierało na wzór angielski. Nie tak brzydko, brudno po prusku, ale po brytyjsku. Myśmy te wszystkie wzory gospodarstwa rolniczego z Brytanii przejmowali. Cegielski tam odbywał praktykę, Marcinkowski też był w Wielkiej Brytanii, ucząc się medycyny. Myśmy sięgali po wzory tam najlepsze wtedy, bo Brytania była potęgą, która wydawała się rządzić do końca świata prawie. Wtedy w XIX wieku, w drugiej połowie. A teraz myśmy wzięli takie, nawet wie pan powiem, nawet te marsze nie za bardzo udaje mu się organizować, ani te ścieżki rowerowe, które tak są albo źle zaplanowane, albo jest mało. Problem polega
na tym, też macie tak, że nie można jedną ścieżką przejechać z punktu do punktu, tylko ona się przerywa, tak.
Kończy jest, się na ścianie, lampie.
Albo jest po jednej stronie ulicy, a potem zaczyna się po drugiej. I trzeba z tym rowerem przejść, nie wiem, przefrunąć nad tymi samochodami. No to okej.
To jest robione na pokaz. Nie po poznańsku. Tak to się mówi. To zadziwiające jest.
Dobrze.
Dlatego, tak?
To jeszcze takie pytanie dotyczące poznańskiego środowisk patriotycznych w Poznaniu. Tam tak Państwo jesteście zjednoczeni, idziecie wspólnym frontem po zwycięstwo, mam nadzieję.
Tak, absolutnie. Tak. I ja myślę, że duża część poznaniaków, którzy raczej unikają jakby co bardzo praktycznie życia politycznego, oni sympatyzują z nami. Myślę, że oni mają w sercu i wiedzą, że my mamy w sercu dobro Poznania.
Program dla Poznania pan powoli zakreśla. Jak wygląda w Poznaniu w tej chwili realizacja tych głównych programów rządowych typu...
No właśnie, jest tragedia. Ja panu powiem, ja jestem mieszkańcem Poznania, urodziłem się w Warszawie, pochodzę z rodziny Skurpi, ale wychowany tu w Poznaniu i całym sercem z Poznaniem. Wam także w tej chwili właśnie rozmawiamy, taki mały dwór pod Jarocinem w Brzuskowie i dwa dni temu byłem w Jarocinie, kiedy otwierano pierwsze mieszkania plus. Zbudowano ich, proszę pana, prawie 486 w ciągu roku. I to było takie bardzo wielkopolskie. Oni wzięli to sami, miasto niezbyt bogate, miasteczko można powiedzieć, 20 ileś tysięcy mieszkańców. I gdyby Poznań zrobił, to powinien w ciągu roku wybudować tych mieszkań 4005. Nic nie zrobił prawie. Problem to jest w ogóle wielki skandal, że Poznań nie potrafi zbudować mieszkań komunalnych, nie potrafi przygotować planu rozwoju miasta. To wszystko się odbywa chaotycznie i niedobrze. Natomiast, że to można zrobić, pokazał właśnie Jarocin, ci byli w sobotę i to oglądali. Można w ciągu, jak się chce, bo te cechy poznańskie jeszcze nie zostały wykorzenione, zrobić to dobrze i jakościowo. I my to przywrócimy i pozycję gospodarczą Poznania, i także standard życia. I te mieszkania się po prostu wybuduje, ponieważ Poznań dysponuje o wiele większymi możliwościami niż Jarocin. Po prostu.
Może to jest tak, że przeciwko budowaniu stosunkowo tanich, bo przecież one nie są za darmo, mieszkań komunalnych, protestują ci, którzy sprzedają i budują mieszkania komercyjne.
Oczywiście, ale w Jarocinie to samo jest. Wie pan, po ile te czynsze są tam w Jarocinie? Mieszkanie, taka większa kawalerka, czynsz jest w granicach 200-300 zł, a za mieszkanie duże, kilkupokojowe, płacą około 600 zł, niecałe 600 zł. A wie pan, po ile budowali ci Jarocinianie? Firma z Poznania, Agrobek, firma, której program komputerowy moja firma, wydawnictwo używa. Oni potem stali się też deweloperką, się zajmowali. Ten Agrobek właśnie budował te mieszkania i on budował je po 2,5 tysiąca za metr kwadratowy. W Poznaniu to jest, pan wie, 6, 8, w Warszawie 10 albo więcej. Więc to, a dlaczego to się udało? Bo ziemia była gminna, burmistrz bardzo chciał, radni bardzo chcieli, mieszkańcy chcieli, wszyscy się zgromadzili, bardzo szybko to tanio robili. A może to robić bardzo długo, bardzo źle, jak to robił. Było się za prezentury poprzedniego prezydenta Grobelnego, słynną kaponierę, czyli taki punkt centralny w Poznaniu, przy stadion miejski. Na stadion miejski, który zresztą będzie długo wymagał remontu, był za horrendalną sumę wybudowaną, która kilkakrotnie przekroczyła początkowo. Jak się chce i są ludzie, bo to dwa czynniki muszą decydują. To są ludzie, którzy są w stanie wykonać, no i mieć chęć i wizję tego, co chce się robić. Potem to się wszystko jakoś złoży i przy pomocy ludzi, jeżeli to się robi to, co oni chcą, czyli a mieszkań bardzo pragną, to się zrobi. Te opory zawsze będą. Ja w ogóle myślę, że najlepsze rozwiązanie to jest takie działalności prywatno-samorządowo-państwowe. Połączenie sił firm prywatnych, ludzi indywidualnych, połączenie możliwości komunalnych, samorządowych i potencjału państwa daje najlepszy efekt. To w Wielkopolsce przed wojną trenowaliśmy i to na pewno daje dużo do przodu. Tak nawiasem mówiąc, w Jarocinie w latach 20. te same mieszkania także budowali właśnie samorządowcy. I one do dzisiaj są. No to nie jest pomysł aż tak zupełnie nowy i taki nienowoczesny. W sensie, że takie państwowe, to przed wojną w Polsce wolnej, kapitalistycznej też robiono.
No my wracamy do zdumiewających tutaj wzorców. Jednym przecież z wzorców tego programu 500+ jest budowa Żoliborza Warszawskiego.
Właśnie, dokładnie. I do dzisiaj zresztą słynie z jakości.
Znakomite, tak. Jeszcze ładnie wygląda, bo właśnie domy bez żadnej takiej, no zupełnie nowoczesne, tak równie dobrze mogły powstać w tym roku.
Tak. A czasem mam wrażenie, że TVP oglądał deweloper, te ładnie wyglądają, drogie są, a jak się stuknie, to się za chwilę to rozpada.
No to właśnie chciałem zapytać o te mieszkania w Jarocinie. Stuknął pan w coś?
Stuknął, byłem w środku, dwie rodziny nas zaprosiły, jedna rodzina wróciła właśnie z Londynu, matka, ojciec i czekają na dziecko, wrócili do Jarocina z Londynu, uważając, że tutaj jest przyszłość. I druga rodzina, która ma kilka dzieci, mieszkała w mieszkaniu wynajmowanym, które i nie za ładne było i ciągle drożało.
A tu mają...
Także myślę, że to jest dobry kierunek. Myślę, że Poznań to będzie to realizowało na pewno, bo my to umiemy robić.
A proszę pana, czy mieszkańcom Poznania po pana zwycięstwie nie będzie brakowało tej lewackiej, tego lewackiego zadęcia obecnego prezydenta?
Zadęcia będzie brakowało, natomiast ja nie widzę żadnych przeszkód, aby rozmaite organizacje, byleby w ramach ładu prawnego, Poznaniu się wyrażały swoje zachowanie. Mi nie przeszkadza to, że ktoś ma poglądy lewicowe czy prawicowe. Ja mam te prawicowe. Przeszkadza to, że to blokuje, zamyka. czy nie za ścianę, kiedy jest źródłem konfliktu. Mnie pytano kilka dni temu w takiej telewizji, no nazwijmy antyrządowej, o to, czy pójdę w paradzie równości. Ja mówię, że nie pójdę w paradzie równości, jak nie pójdę w paradzie ONR-u, czy skrajnej organizacji, pójdę teraz w paradzie, która łączy, to paradzie Powstania Wielkopolskiego, paradzie 11 listopada, Świętego Marcina, 3 maja, wielu innych. Prezydent ma łączyć, a nie ma dzielić. Natomiast oczywiście nie zakaże ani jednym, drugim, ponieważ jestem zwolennikiem absolutnie wolności słowa, wolności działań, byle to nie łamała podstawowego fundamentalnego ładu i nie będzie to źródłem konfliktu. Jedna z przyczyn przegranej prezydenta Grobelnego było to, że bo to państwo nie uwierzą, on był bardzo taki poznańsko-katolicko-prawicowy i dał się w konflikt ze środkiem lewicowym, blokując niektóre, czy jego urzędnicy, instytucje, czy spotkania, koncerty. To nie było mądre według mnie, bo to tylko napędzało PiS, a jednocześnie wywołało wrażenie konfliktu i zamykania się. No i cenę, którą zapłacił, była to dużo. Oczywiście to się wiele złożyło na to niespodziewaną i taką dramatyczną porażkę prezydenta Grobelnego. Głównym skutkiem tego było, że wybrano bardzo nieodpowiedzialnego człowieka, który nie umie zarządzać, wywołuje konflikt. I te 4 lata jego rządzenia w Poznaniu było latami straconymi. Także to mówię, można organizować, z chęcią bym zorganizowała Hyde Park w Poznaniu, taki angielski czy amerykański, bo można było to mówić, rozmawiać, bo Poznań zawsze był, wie pan, troszkę lewicowy, troszkę prawicowy, trochę z Berlina, trochę z Londynu, trochę z Warszawy, a jednocześnie miał olbrzymią świadomość korzeni swoich, że tutaj Polska powstała, że codziennie trzeba pracować, ale w godzinach próby trzeba mieć odwagę i sięgnąć o wolność. Dlatego to Powstanie Wielkopolskie wybuchło i wygrało. I ta troska o Polskę, że tutaj właśnie przodkowie Polskę założyli i przekazali w depozycie, istnieje, ale to nie znaczy, że oni nie są o różnych poglądach politycznych, nie są z lewicy, czy z prawicy, czy nie chcą robić demonstracji, czy tam równości, czy ONR-owskiej, prawicowej. Tego u mnie nie będzie zakazane. Natomiast prezydent nie powinien powiedzieć i nauczać, że akurat ta lewicowa parada jest mądra, lepsza, a tamci to są strasznie źli. Tak jak to zrobił teraz w Gdańsku prezydent Adamowicz. Póki nie niszczą, nie rozrabiają, to jest dobrze. Zresztą ci z ONR-u w czasie II wojny światowej zapłacili największą krew. To oni właśnie najwięcej walczyli z Niemcami. Nazwać ich spadkobiercami Hitlera, to trzeba naprawdę być mało znać się na historii. No przecież te akcje właśnie, które były w Warszawie pod Arsenałem czy gdzieś, to właśnie chłopcy z ONR-u dorobili. O tym też nie należy zapomnieć. Także myślę, że Poznań stanie się takim miastem, jak był miastem. To znaczy, że są różni ludzie, a jednocześnie będzie wzorem dla Poznania. Kiedy po raz pierwszy prezydent Poznania, już po uzyskaniu podległości, rozpoczął obrady Rady Miasta, on powiedział takie znamienne słowa. Panowie, musicie pamiętać, po pierwsze, dobro Poznania, to nie zatoleruje żadnej prywaty, korupcji i innych rzeczy. A po drugie, musicie pamiętać, że na Poznań patrzy cała Polska. Jeżeli coś się uda w Poznaniu, to znaczy, że może się udać w Polsce. Jeśli coś się nie uda, to będzie złym wzorem dla Polski.
Ważne to słowa. Czy odbuduje pan pomnik?
Ważne.
Czy odbuduje pan pomnik wdzięczności w Poznaniu?
Tak, to mnie pytają, bo właśnie mówię i to jako zarzut stawiają, że pan pierwszy to pomnik wdzięczności, bo jestem wiceprzewodniczącym tego pomniku. To pomnik podziękowania za tym ludziom, którzy walczyli od 1795 roku o wolność Polski. To jest pomnik podziękowania, opatrzności Bożej i sercu Bożemu. I to jest pewne przesłanie, które sobą niesie. Ale także, wie pan, będzie pomnik też inny, jak powiedziałem, może być pomnik przemysłu, a inny. Ja nie mam pomnikofobii, tak jak ma prezydent obecny. Ja nie wiem, dlaczego prezydent akurat Grobelny się przeląkł tego pomnika, proponując coś nowoczesnego, nowego. I poległ. Zresztą taka legenda krąży, że ten pomnik, który stanął na miejscu pomnika Bismarcka w Poznaniu, na miejscu koło zamku, takim symbolem niemieckiego panowania był. Był pomnikiem, który Niemcy pierwszy rozebrali. Nie? Komuniści nie byli w stanie tego odbudować. Potem 56 rok, pierwszy bunt. Proszę pamiętać, że Poznańcy byli pierwsi, którzy stanęli przeciwko komunistom w 56 roku, powiedzieli nie. W 81 odbudowano w tym miejscu 3 krzyże. I też były krzyże, bo poznaniacy powiedzieli, że chcą, miał być inny projekt, że chcą trzech krzyży. No i myślę, że już pora, aby ten trzeci pomnik obok pomnika Grunwaldzkiego i grobu nieznanego żołnierza powrócił do Poznania. To naprawdę nic nie przeszkadza poznaniakom, tym bardziej, że myślę, że jest czas na pomniki i Przemysła II, i Chrobrego, bo nie mamy, i Mieszka, i Dobrawy, i wielu, wielu innych, którzy dla Poznania i dla Polski bardzo wiele zrobili. Na przykład Dmowski, Piłsudski. To nie ma problemu.
Przywracając pamięć o historii Polski, dodajemy sami sobie znaczenia i świadomości, dokąd idziemy i że konsekwencje, które na przykład pan jako prezydent miasta będzie podejmował działania, to one przekładają się na przyszłe pokolenia.
Poznajcie, mają pełną świadomość, że nie można budować przyszłości bez korzeni. Że te korzenie są bardzo ważne. Myśmy wiedzieli, że bez Polski, bez polskiej tożsamości nie można zbudować nowoczesnego państwa. Myśmy budowali Teatr Polski na przykład, bo Niemcy budowali sobie obok troszkę później, ale wybudowali sobie wielki teatr, który, no, równy można powiedzieć w pewnym sensie berlińskiemu. A teraz myśmy budowali za własne pieniądze, pisząc sobie, naród sobie. Go postawili, tam się odbywały polskie przedstawienia. Polska kultura, tam obchodzono uroczystości 3 maja, zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem, wiele, wiele takich rzeczy i to poznańcy doskonale wiedzieli, że to jest ważne. To przechowywało to naszą tożsamość, żeby wtedy, kiedy trzeba było, kiedy przyszła ta godzina próby, o której się mówi, wtedy okazali się bohaterstwem i zwyciężyli po prostu.
To jeszcze zapytam pana z trochę innej beczki, bo mamy obchody stulecia niepodległości. Rok temu, nawet pół roku temu, wydawało się, że to będą takie oficjałki. Będziemy oczywiście wspominać o bohaterach, o żołnierzach wyklętych, o różnego rodzaju wydarzeniach w historii, wielkich bitwach i też cywilizacyjnej akcji Polaków, o której mówi się o wiele mniej, a zupełnie niesłusznie. Tymczasem na arenie światowej zmagamy się z ludźmi, którzy, no powiem to wprost, no wycierają sobie naszym krajem, a no powiedzmy usta w tym wypadku. I czy to nie jest jakieś dla pana znaczące, że właśnie jest tak, że w stulecie niepodległości, akurat teraz, nie za rok, musimy tłumaczyć się z zarzutów, które no, są absurdalne.
No tak, na pewno. Ja myślę, że to po części jesteśmy sami winni, a dokładnie ci, którzy rządzili, że myśmy o tym nie mówili. To rzeczywiście zadziwiające, że można doprowadzić do sytuacji, w której ofiara, ktoś, kto poniósł największe straty, jest uważana za no, kata, można powiedzieć, za kogoś, kto jest agresorem, kto jest czemuś winny. To, że Niemcy odbudowują swoją markę, swój kraj, to jest jasne, bo to, jak już mówiłem, bez poczucia tożsamości narodowej, godności i dumy z narodu, to żaden naród nie będzie się rozwijał. Trump pokazał, że to w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop, bo inaczej się sprosta wezwaniu światu. I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga to jest związana z tym, że zobaczcie, nawet te uroczystości, które my tu mamy ze stuleciem, to w Poznaniu, no nic nie ma. Pan prezydent po prostu początkowo dużo obiecywał, a potem wszystko się rozmyło, nic nie ma. No to myślę, że wszystkim my w Poznaniu jesteśmy przyzwyczajeni, że to patrzymy na siebie, co myśmy zrobili. Nie? I po prostu trzeba po prostu zmienić tę władzę i myślę, że niedługo to, co zrobiono w kraju, niedługo tu w Poznaniu stanie i będziemy własną tożsamość budować, pokazywać, jacy byliśmy i co, czemu coś tak zawdzięcza nam, a to nie ma problemu, żeby to pokazać. To po prostu tylko trzeba chcieć mądrze zrobić. Także tutaj odwaga, praca i chęć zmian i pokazanie i nie przejmowanie się rozmaitymi hejtami i przekazami negatywnymi, bo tak naprawdę, wie pan, ja myślę, że ci gdzieś w świecie też wiedzą, jacy myśmy byli, bo ten mit walecznego Polaka walczącego o wolność naszą i waszą od XIX wieku będzie bardzo trudno wymazać. To, wie pan, to można chwilowo robić rozmaite akcje, ale jednak jak my się sięgnie po nasze zasoby, po fakty, po historię, to bardzo łatwo będzie można pokazać, że tak nie jest, że to Prusacy nas okupowali, a my nie Prusy.
Trzeba jeszcze przekonać świat i samych siebie, że jesteśmy świetni w organizacji, że
sami
potrafimy
najpierw
przeprowadzić swoje plany, zbudować gospodarkę taką, by pasowała nam, a nie jakimś potencjalnym zaborcom i potencjalnym imperialistom. I to jest też zadanie między innymi dla Tadeusza Zyska, który jako kandydat Zjednoczonej Prawicy wybiera się, walczy o stanowisko prezydenta Poznania. Życzymy sukcesu i pewnie jeszcze nie raz będziemy rozmawiać, jak nie na antenie tutaj ze studia w Warszawie. No to właśnie
zapraszam
w Poznaniu.
Do Poznania.
Świetnie. Pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.